Czytamy o Józefie. Jest władcą, panuje nad największą potęgą gospodarczą i militarną tamtego świata. Mówiąc współczesnym językiem, jest premierem potężnego imperium i w swej mądrości kieruje całym tym państwem i wszystkie działania, o których czytamy, jakie podjął, zaświadczają o jego niezwykłej mądrości, jaką obdarzył go Pan Bóg, że wszystkie one miały skutkować również w przyszłości. Wszystkie jego działania były głęboko przemyślane i to, w jaki sposób sprawia, że jego tato, jego ojciec, jego bracia, cała rodzina, która mieszka w Kanan, że przybywa do Egiptu, przybywa do Mizraim. Zdawać by się mogło, że czytamy po prostu reporterską relację. Twój syn żyje, jest wicekrólem. Tato, wyruszaj z całą rodziną. Osiedlicie się w ziemi Goszen. Józef idzie do Faraona. Faraon oczywiście wyraża zgodę. Ucieszył się, że rodzina Józefa przybędzie do niego. To samo miejsce wyznacza. Mówi, żeby wszystko ze sobą zabrali, bo ziemia egipska stoi przed nimi otworem. I kiedy posyła wiadomość Józef swojemu tacie, czytamy, to jest 45 rozdział i 10 wiersz. Józef, posyłając wiadomość, mówi do swojego ojca tak: zamieszkasz w ziemi Goszen. I to jest świadome działanie, nie dlatego, że ta kraina była żyzna, czy to miało również ogromne znaczenie, ale ona nie została wybrana dlatego, że jest żyzna, tylko dlatego, że jest z dala od tego centrum dyspozycyjnego, jak jest powiedziane, od tej kumulacji tego egipskiego egoizmu, egocentryzmu. Ojciec, jego rodzina z dala od tego zamieszkają. Innymi słowy, natychmiast jakby podejmuje takie działanie, żeby ojca swego i swoją rodzinę separować od wpływu Mizraim. Od tego, to jest tak jakbyśmy, przenosząc na współczesność, zamieszkasz z dala od Brukseli, czy tak? Zamieszkasz z dala od tego miejsca, które po prostu promieniuje tym, co negatywne na całą cywilizację. Tak? Ty zamieszkasz z dala od tego. Jest powiedziane, Jakob wysyła swojego syna Jehuda, jak Tora mówi tak, by przygotował, i jest koniec myśli. I teraz jest, tu zresztą rabin Pecarit przytacza komentarz do tego miejsca, że zostało użyte słowo lechorot, to znaczy słowo uczyć się. Innymi słowy, wysłał, jak wiemy, Jehudę, żeby przygotował miejsce dla uczenia się, tak? Żeby przygotował miejsce dla uczelni, dla jeszywy, że pierwsze działanie, pierwsza decyzja, zanim się tam osiedlimy, już tam musi być miejsce, gdzie nasze dzieci, gdzie my będziemy się uczyć dróg Bożych. Zresztą, gdybyśmy spojrzeli na ten wyraz, to chorot, są cztery litery użyte jako składnik, tylko w innym szyku, tak jak jest słowo Tora. To tam jest użyte inne słowo, ale złożone też z tych czterech liter, tylko w innym szyku. I to jest, z tego się wnioskuje, że wysłał go przed sobą dla przygotowania, pytanie czego? Miejsca dla uczenia się, tak? Żeby założyć jesziwę, że to jest pierwsza rzecz. Zamieszkasz w ziemi Goszen, to znaczy ja zrobię wszystko, żeby Egipcjanie nie mieli wpływu na ciebie i na naszą rodzinę. I teraz Faraon, który mówi, ziemia Goszen, cały kraj egipski jest otwarty przed wami. Tak? I Józef mówi, posyła wiadomość do swojego taty. Tuż to miejsce. Zamieszkasz, słowa Józefa, zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty i twoi synowie, wnuki, owce, bydło i wszystko, co masz. I teraz wysyła wozy. I Faraon również się zgadza na to, by wysłać transport, tak? Spedycja jest wysłana do Kananu po to, co posiada Jakow. Ale myślenie Faraona jest inne. Faraon mówi tak. Załadujesz wasze zwierzęta i idźcie do ziemi Kanan. Weźcie waszego ojca, wasze rodziny, przybądźcie do mnie. Dam wam to, co najlepsze w kraju egipskim. A ty masz przykazanie, żebyście tak zrobili. Weźcie sobie z kraju egipskiego wozy dla waszych dzieci, dla waszych żon. Zabierzcie waszego ojca i przybywajcie. Nie żałujcie waszych rzeczy. Innymi słowy, te klamoty, co tam żeście nazbierali, to zostawcie, bo nasza cywilizacja i nasze rzeczy są stokroć lepsze. Tak? Wspanialsze. Wy tam, to w Kananie, te zbyry macie, wszystko to zostawcie tam. A wy tylko bydło zabierzcie i przyjeżdżajcie tutaj. Jak wiemy, dla niego nawet malutkie dzbanuszki były ważne. Tak? Jak w nocy przekraczał rzekę, że dlatego, że wiedział, że wszystko pochodzi od Pana Boga. I dla niego nie było, przypomnę, nie było różnicy w tym, jaką materialną wartość coś ma. Tak? Przypomnę, że ktoś, kto jest skupiony właśnie na tym, że uważa, że to, kurczę, ja to wyszarpałem własną krwawicą, a zatem samochód, no to będzie najcenniejsza jego rzecz. Ale jakaś śrubka, to tam bez znaczenia. Tak? Często ludzie pozbywają się, wyrzucają, bo ja co niepotrzebny, tam jakieś graty zbieramy, wyrzucamy. A on był mądrym człowiekiem. I dzieci jego były mądre i świadomie, tak, coś posiadano w domu. I on kazał wszystko, co mieli, byśmy powiedzieli, do najdrobniejszej po prostu śrubki, wszystko kazał zabrać Jakow i przetransportować do Mitzrayim, bo powiedzieli, nie chcemy nic z tej cywilizacji. Ta cywilizacja nie ma nam nic do zaproponowania. Tak? I my od nich nic nie chcemy. I dlatego wszystko, co posiadał, wszystko kazał przewieźć do Egiptu. Wiemy, że tradycja żydowska uczy, ta rodzina, która była podzielona rozmaitymi dramatycznymi wydarzeniami, tak, nieszczęściami rozmaitymi, że ona że Józef, to jak jest wywyższony w Mitzrayim, wszystkie jego te działania, które wobec braci podejmuje, że ich jakby poddaje ich próbie, sprawdza jakość ich dusz, sprawdza ich jako ludzi. Jakby uznaje, że ten test przechodzą w sposób nadzwyczajny, pomyślny, I wtedy się im objawia. Nie wyrzucajcie sobie nic, wszystko to jest dzieło Pana Boga. Za wszystkim zawsze jest Pan Bóg. Czegoś nie rozumiemy, wydaje nam się to trudne, nie rozumiemy, dlaczego rozmaite rzeczy spadają na świat. Jak żeś umarła ta Angelika i to jest dla rodziców, jest to ogromna tragedia. W młodym wieku ktoś umiera jeszcze w cierpieniach i nie rozumiemy tego, bo nie da się tego zrozumieć. Czemu to spada na świat? Czemu jednych dotyka, innych nie? Ale wiemy, że wszystkim kieruje błogosławiony. Nic się nie dzieje bez jego woli. I tak jak Józef powiedział, ja jestem Józef i wszystkie te zasłony spadły. Jest powiedziane, że też w kontekście tego jest powiedziane, że biada grzesznikom na dzień sądu, kiedy Bóg się objawi i powie, ja jestem Haszem. Także wtedy wszystko stanie się zrozumiałe, wszystko, co też nam się przydarzyło, stanie się dla nas zrozumiałe. Tak? Wszystko nagle się stanie zrozumiałe, jak brakujące do siebie, tak, czy poskładane puzzle. A dzisiaj, tak, dzisiaj jest nasze to widzenie, jest, często posiada braki, nie rozumiemy czegoś. Ale na pewno wiemy, że za wszystkim jest Pan Bóg. I Józef i Jakob wiedzieli o tym głębokiej, taka ufność towarzyszyła, że za wszystkim stoi błogosławiony i też dlatego takie, a nie inne działania. Józef, jak wiemy, podejmował. Teraz tradycja rabiniczna uczy, oni wszyscy zrobili teszuwę, że kiedy przychodzą do Mitzrayim, to przychodzą jako jeden organizm. Nie ma wśród nich już podziałów. Nie ma też takiego podziału, że on, o którym jest powiedziane w tradycji, że szczególnie dzieci z tych Zilpy i Bilchy, że one były gorzej traktowane przez dzieci zrodzone z Lei. Że oni jakby uważali się za ważniejszych synów Jakowa. Też dochodzi ta idea, ta sytuacja, że Józef, który jest przed Beniaminem, przedostatnim jego synem i z umiłowanej żony, że jest w szczególny sposób wyróżniany, nie z powodu lekkomyślności Jakowa, jak wiemy, tak? Przypomnę, tylko właśnie z powodu jego głębokiej mądrości, duchowej wiedzy, że oto ma dziecko, któremu może przekazać wszystko, co jemu przekazał tata i dziadek. Także się pojawia kolejny depozytariusz prawdy. I Józef jest jakby kolejny w tym łańcuchu. I teraz ta rodzina całkowicie zjednoczona wraca i jest zapis Tory. Jest napis, kiedy są wyliczone wszystkie dzieci, cała rodzina, która zeszła do Mitzrayim, jest powiedziane tak, wszystkich osób idących z Jakobem do Egiptu, jego bezpośrednich potomków. Tak brzmi zdanie, to jest 46 rozdział, 26 werset. I Tora używa to, w Torze jest napisane tak, kol nefesh, czyli cała dusza, czy wszystko, bo tak można też to słowo tłumaczyć, kol, wszystko, tak? Ale nie jest użyta liczba mnoga, tylko liczba pojedyncza, że wszystkie te osoby są nazwane liczbą pojedynczą nefesh, innymi słowy, tak jakby jedna dusza zeszła do Mitzrayim. I dla porównania, w innym miejscu, kiedy jest mowa o jego bracie Jakowa, Esawie, i że miał, są też, jak pamiętamy, to jest w Paraszy Wajszlach, wymienione są jego dzieci. Ile miał dzieci, z jakich żon, tak? Że Esaw wziął swoje żony, podobna jest jakby narracja też, że Esaw wziął swoje żony, swoich synów, swoje córki, wszystkich członków swojego domu, tak, i ruszył do swojej ziemi. I również jest, to miejsce odszukam. I też jest napisane kol, czyli wszystko, ale już nie jest napisane nefesh, tylko jest nefshot. Dusze w liczbie mnogiej. Że jest ogromna różnica w zapisie, że tu, co do Esawa, jest liczba mnoga, innymi słowy, każdy swoim życiem żył, każdy swojego Boga miał, że oni nigdy jedności nie tworzyli, nigdy jedno nie byli, tak? Każdy w swoim egoizmie tam za czymś tam podążał. Natomiast rodzina Jakowa jest użyta liczba pojedyncza, że to była jedna nefesz, to znaczy jedne idee, jedne wartości im towarzyszyły, tak? Jeden fundament, na którym wszystko budowali. Dlaczego tak jest? Ponieważ służyli jednemu Bogu. Bóg jest jeden i oni mu jedną duszą służyli. Tak czytamy w Ewangelii, wziął sobie 12, bo tak jest, przypomnę, 13 to jest echad, że jest, wszyscy są razem, jak jedna dusza. Błogosławiony i 12 pokoleń Izraela, nasz Pan i jego 12 uczniów są echad, są jedną duszą. Co za tym idzie, my również mamy być taką jedną duszą, żeby nam jedne wartości, jeden system wartości towarzyszył, żeby Bóg dał jedno spojrzenie, jakaś jedna taka spajająca nas tak idea, myśl, że idziemy razem i robimy coś razem, robimy to właśnie jako jedna dusza. To jest, od tego się uczymy właśnie dzisiaj z Tory, z tej paraszy, którą czytaliśmy. Podobnie prorok Ezechiel, przypomnę, on wziął dwa kawałki drewna i cudownie się mu złączyły w ręku, że na tym też polegał znak dla Izraela. Nie, że wziął dwie gałązki i trzymał je i powiedział, że te dwa królestwa, jak wiemy, bo były podzielone. Tak? To nie jest tylko z powodu tego, czytanie proroka Ezechiela, z tego powodu, że jest Jehuda i Józef, czyli Jehuda, że jest, on jest głównym mówcą jakby też wobec Józefa. Nie? Kiedy jakby próbuje teraz wytłumaczyć, spełniliśmy królu twoje warunki, jest z nami Biniam i tak dalej, że to nie jest tylko ten powód czytania proroka Ezechiela, bo przypomnę, że Izrael się podzielił na dwa królestwa. Tak? W jednym królestwie były dwa pokolenia, a w drugim królestwie 10 pokoleń było. I to było królestwo Efraima, Izraela, a to z dwoma plemionami, z Jerusalem jako stolicą, to było królestwo Jehudy. Tak? I było tylko dwa pokolenia, Jehuda i Biniam. Tworzyły to królestwo. Także oni, Izrael jako naród się podzielił na dwa organizmy. Tak? I prorok na wygnaniu wziął kij i ten kij się złączył cudownie w jego ręku, że powinien być jeden naród. Tak? Że Izrael jest jeden, bo Bóg jest jeden. I jak mówi prorok, co jest... Na koniec chciałem ten werset jeszcze raz przeczytać, ponieważ... Od momentu, jak pierwszy raz w ogóle przeczytałem taki werset, że jest taki werset w Biblii, zawsze, że mi się tak głęboko wyrył w pamięci, jest czymś wspaniałym tak naprawdę, kiedy czytamy, że prorok, ten kij mu się złączył, że w przyszłości Bóg właśnie uwolni ich, im da czyste serce, nowe serce, że jeden pasterz będzie nad nimi, tak? I ten pasterz tu się nazywa Dawid. Przypomnę dyskusję rabiniczną, że jest użyto takiego określenia, to prawdziwy Dawid, tak? Bo zadano pytanie, czyżby Dawid miał zmartwychwstać i panować nad Izraelem w przyszłości? I odpowiedziano na to pytanie tak, nie, jest jeszcze prawdziwy Dawid, Meszyjach, a król Dawid rzeczywiście zmartwychwstał, jest powiedziane, i będzie wicekrólem. Tak? Będzie jego potomek, będzie królem nad Izraelem, dlatego Pan nasz zadał pytanie, czemu Dawid nazywa go swoim Panem? Bo w istocie tak będzie właśnie. Przyjdzie Mesjasz i król Dawid będzie wicekrólem i będzie Pana naszego nazywał swym Panem. Swojego potomka. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Haszem, który uświęca Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich. Że to nie są legendy, czy bajki, czy mity, tylko zostanie odbudowana świątynia, stanie trzecia świątynia, by narody zobaczyły, że Izrael był, jest i będzie jedynym tak wybranym narodem. I z jego powodu istnieje świat, wszystkie te rzeczy, które się dzieją w świecie, jak wielu mądrych ludzi zauważa, problem nie jest z powodu tam, nie wiem, czegoś, tylko problem jest z powodu skrawka ziemi. To jest około 22 tysięcy kilometrów kwadratowych. Że jest powiedziane na przykład, ziemia w Kongo jest 80 razy żyźniejsza niż ziemia Izraela. Jeden z dziennikarzy takie porównanie zrobił. A jednak spór jest o ten skrawek ziemi, wywołuje skrajne emocje na zasadzie manifestacji z 2 tygodnie temu w Berlinie. Zabić wszystkich Żydów pod bramą brandenburską, tak? Śmierć Żydom. W ONZ-cie wczoraj było głosowane, protestacyjne po prostu 128 krajów, protest, że w ogóle jak śmiały Stany Zjednoczone powiedzieć, że stolicą Izraela jest Jerozolima. Na znak protestu, że były oburzające wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Turcji, kogoś jeszcze, ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ i cała delegacja opuściły salę zgromadzeń, już nikogo nie słuchano, po prostu bardzo wrogo wobec Izraela, wobec Żydów. Tak? Że po prostu ciągle to odżywa. Tak? Ciągle to odżywa, aż poganie zobaczą, kiedy im ta zasłona spadnie z oczu, kim jest błogosławiony, kim jest ten naród, kim jest Mesjasz, który, tak, który przynosi prawdziwe życie ludziom. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony.